Znowu miałam, można powiedzieć, przerwę w tym nagrywaniu podcastów o historii Polski. Nie wiem szczerze mówiąc, jak i kiedy dojdziemy w takim tempie do czasów bardziej współczesnych. Póki co, przypominam, wciąż jesteśmy na XI wieku, ale mam nadzieję, że kiedyś to faktycznie nastąpi. Moim marzeniem jest kiedyś zobaczyć całą playlistę na moim kanale, w której widnieją odcinki o historii Polski. Więc jeśli słucha tego ktoś z przyszłości, to mam nadzieję, że może już taką playlistę podziwiać na moim kanale. A jeśli słuchasz tego odcinka jako pierwszego historycznego odcinka, to zapraszam Cię najpierw do posłuchania poprzednich odcinków o historii Polski. Na moim kanale jest ich dopiero trzy. Będzie więcej, ale dobrze jest zacząć od początku, jeśli oczywiście masz taką ochotę. Wtedy będziesz mieć faktycznie taką ciągłość tego, co działo się w Polsce od początku do teraz, do tego XI wieku. Będzie ich więcej, tych odcinków o historii, ale czas tak szybko mija, że nie wiem, jak się to dzieje. Przed chwilą na przykład były święta, teraz już po świątecznych dekoracjach, choinkach nie pozostało praktycznie ani śladu, ale tak to już jest. A może jesteś tu w ogóle po raz pierwszy, a ja tylko gadam i nawet się jeszcze nie przedstawiłam, co jest bardzo niegrzeczne z mojej strony. Mam na imię Ania i jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a słuchasz właśnie Płynnie po polsku, kanału na YouTubie i podcastu również przeznaczonego dla osób, które uczą się języka polskiego. Ten podcast publikuję na różnych platformach, na których możesz słuchać podcastów. Ale publikuję go też na moim kanale na YouTubie, więc możesz słuchać go tam, gdzie ci wygodniej. Jeśli jesteś zainteresowana otrzymaniem też transkrypcji i dodatkowych materiałów do tego podcastu, to zapraszam cię na mojego Patreona, gdzie to wszystko publikuję. Ale jeśli jesteś osobą, która uczy się polskiego i interesuje cię historia, to ten podcast jest właśnie dla ciebie. Nieskromnie myślę, że nie mogłeś trafić lepiej. Tak jak wspomniałam wcześniej, opublikowałam już trzy podcasty o historii Polski, więc jeszcze raz zachęcam Cię do wysłuchania ich przed tym odcinkiem, bo teraz będę już kontynuować to, co ostatnio mówiłam, nie będę już się do tego wracać. Wciąż jesteśmy na początku tej polskiej historii. Ostatnio zatrzymaliśmy się na roku 1034, a dlaczego akurat na tym roku, już to tłumaczę. W 1034 roku zmarł król Mieszko II, dlatego władzę w kraju objął jego syn, którego nazywamy Kazimierzem Odnowicielem. Nie wiemy za bardzo nic o młodości Kazimierza Odnowiciela, więc niestety niczego ciekawego Wam na ten temat nie powiem, bo nie mogłam znaleźć żadnych za bardzo informacji na ten temat. Jak pamiętacie, wtedy, w tym czasie, w trakcie śmierci Mieszka II i pod koniec jego panowania, nastąpił tak zwany kryzys w polskiej monarchii. Dlaczego był to kryzys i skąd się on wziął? To już odsyłam Was do poprzedniego odcinka podcastu, w którym wszystko tłumaczę, jeśli chcecie poznać odpowiedź na to pytanie. W każdym razie to, co musicie zapamiętać dzisiaj, to fakt, że Polska była bardzo osłabiona po śmierci Mieszka II. Może już teraz się domyślacie, że ten przydomek odnowiciel to będzie znaczyć, że ten Kazimierz jakoś tę Polskę zrekonstruował. No bo przecież słowo odnowić po polsku to tak jakby coś wyremontować, mówimy dzisiaj, tak? Możemy odnowić nasze mieszkanie na przykład. Czyli może nie zrobić generalny remont, ale jakoś je ulepszyć, odnowić. Początki panowania Kazimierza były jednak bardzo trudne. Był wygnany z kraju. Wygnany, czyli zmuszony do wyjazdu. Więc pojechał na Węgry najpierw, a potem do Niemiec. W tym czasie w Polsce panowała zupełna anarchia. Kraj był bardzo osłabiony. W różnych regionach wybuchały bunty. Na przykład w Wielkopolsce wybuchł taki bunt ludności, która zaczęła zmieniać swoje wierzenia na te przedchrześcijańskie i całą tę sytuację w kraju wykorzystał niestety książę czeski. Książę czeski najechał w tym samym czasie na Śląsk. Śląsk zdobył, a potem udał się do Wielkopolski. Musicie pamiętać, że Wielkopolska to było wtedy tak jakby centrum Polski, bo to w Gnieźnie była stolica Polski, to tam były te wszystkie kosztowności zebrane i tam było arcybiskupstwo, więc tak jakby centrum polskiego kościoła. Niestety niedługo skończy się ta epoka Wielkopolski, ponieważ tak jak mówiłam, książę czeski zdecydował się też tam wyruszyć i w tej Wielkopolsce z łatwością zdobył Poznań, Gniezno, czyli te najważniejsze miasta Wielkopolski, które wtedy były najważniejsze. I zupełnie zrabował te miasta, zrabował, czyli ukradł wszystkie cenne przedmioty, wszystkie kosztowności, wywiózł z Gniezna, wywiózł je z Wielkopolski, co stanowiło naprawdę poważny cios dla polskiej korony. Podobno czeski książę zdobył również Kraków, więc zajął też Małopolskę. Więc te trzy regiony, te trzy ziemie, Wielkopolska, Śląsk i Małopolska były w rękach księcia czeskiego. Na Mazowszu, na Pomorzu tak samo władzę przejął ktoś inny. Więc możecie się domyślać, że kiedy Kazimierz w końcu wrócił do krajów, prawdopodobnie było to mniej więcej w 1039 albo w 1040 roku, to miał bardzo, bardzo utrudnioną sytuację w Polsce. Państwo było nawet zbyt osłabione, żeby mógł działać sam. Otrzymał jednak pomoc od cesarza niemieckiego, który jeszcze nie był cesarzem, ale wkrótce się nim stanie. I wraz z jego pomocą militarną mógł wrócić do Polski i spróbować odbić tę ziemię. Udało mu się to, więc jest to ta dobra informacja. Kazimierz zdobył z powrotem Małopolskę. Czeski książę jeszcze zachował sobie na trochę Śląsk, ale Kazimierz odzyskał go na szczęście 10 lat później, więc na Śląsk musiał trochę poczekać. W 1047 roku zdobył też Mazowsze, zdobył Pomorze Gdańskie. Udało mu się to zrobić z pomocą swojego szwagra, Jarosława Mądrego. Był to książę ruski. Więc poza tym, że książę miał wsparcie od strony cesarstwa, to zawarł też sojusz z Rusią. A co to znaczy, że Jarosław Mądry był jego szwagrem? Przypomnienie trochę słownictwa o rodzinie. To znaczy, że Kazimierz ożenił się z jego siostrą. Więc siostra Jarosława Mądrego to była żona Kazimierza. To znaczy, że Jarosław Mądry był szwagrem Kazimierza. Kazimierz zdecydował się też na przeniesienie swojej siedziby do Krakowa. Z racji tego, że Gniezno było zupełnie zdewastowane, tak jak wam mówiłam, nie było już tam żadnych kosztowności. W Krakowie udało mu się odnowić biskupstwo, ale nigdy nie udało mu się odnowić tego arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. Więc to była taka jego jedyna, można powiedzieć, porażka. Bo mimo, że udało mu się odbudować państwo, tak jak mówiłam, odnowić to państwo, stąd Kazimierz Odnowiciel, to niestety nie udało mu się odbudować kościoła. Mimo to Kazimierz Odnowiciel jest bardzo dobrze relacjonowany generalnie za te wszystkie swoje starania, za to wszystko, co zrobił dla Polski, ponieważ odzyskał jednak to państwo z tych lepszych czasów Mieszka II, ale Kazimierz zmarł w 1058 roku i zostawił tę Polskę swoim synom, a dokładniej jednemu, najstarszemu synowi, Bolesławowi. Bolesław to też bardzo barwna postać w historii Polski. Nazywamy go Bolesławem Śmiałym albo Bolesławem Szczodrym. I to jest też dosyć ciekawa historia tego przydomka. Podobno Bolesław Śmiały, śmiały to znaczy taki, który się nie boi, odważny, wojowniczy. Podobno ten przydomek Śmiały, to znaczy ta nazwa, pojawiała się w kronikach jako jego epitet, czyli przymiotnik. Kronikarze nazywali go tak, bo Bolesław faktycznie miał taki charakter wojowniczy. Jednak pojawiał się też przydomek Szczodry. Przez wiele lat i dzisiaj też często go tak nazywamy, ale są teorie, które mówią, że to słowo Szczodry było napisane w kronikach jako żart, jako ironia. Szczodry to znaczy hojny, taki, który daje wszystko, taki, który oddaje swoje bogactwa. Więc podobno było to napisane jako ironia, ale że trudno zrozumieć się może to poczucie humoru XII wieku, to dzisiaj jeszcze cały czas często nazywamy go Bolesławem Szczodrym i tak naprawdę dzisiejsi historycy, przynajmniej z tego co widziałam, ale oczywiście nie jestem ekspertem w tej sprawie, wciąż nie mają pewności co do tego, czy było to prawdziwe, czy jednak był to żart. Jeśli słucha mnie jakiś historyk, to dajcie znać, co o tym myślicie i jak to faktycznie w historii jest, jaki jest konflikt między historykami w tej sprawie. Celem Bolesława było umocnienie Polski. Chciał umocnić ją na arenie międzynarodowej, chciał prowadzić aktywną politykę zagraniczną i faktycznie taką prowadził, bo sporo ingerował w losy innych państw. Został nawet koronowany w 1076 roku. To, czego nie mógł zrobić jego ojciec, udało się Bolesławowi. Dlaczego został koronowany, to też jest dosyć ciekawe. Został koronowany dlatego, bo w sporze o inwestyturę zajął stanowisko papieża. Nie wiem, czy pamiętacie z historii, co to był spór o inwestyturę, ale mówimy, że to był taki konflikt między cesarzem a papieżem o to, kto będzie nominować duchownych na ich stanowiska. Więc w gruncie rzeczy był to tak naprawdę konflikt o to, kto w Europie dominuje, cesarz czy papież. Bolesław poparł w tej sprawie papieża i dzięki temu udało mu się koronować. Nie wiadomo dokładnie, kiedy Bolesław zmarł i jak zmarł. Nie wiadomo też, gdzie jest pochowany. Wiemy jednak, że opuścił Polskę w 1079 roku. Są takie pogłoski, że było to przez bunt, który wybuchł w kraju. A dlaczego mógł wybuchnąć taki bunt? Dlatego, że Bolesław w swojej karierze królewskiej dopuścił się jednego okropnego czynu. Był jeden biskup, który nie popierał Bolesława, nazywał się biskup Stanisław. Biskup Stanisław spiskował podobno przeciwko nawet władzy Bolesława i przez to Bolesław kazał mu obciąć członki. To była jego kara. Więc było to okropne, tym bardziej, że był to biskup i było to teoretycznie zabronione stosować takie kary, wymierzać takie kary przeciwko duchownym. Następcą Bolesława był troszkę mniej utalentowany książę Władysław I Herman, czyli jego młodszy brat. Władysław nie koronował się nigdy i zmarł w 1102 roku. Dlaczego był mniej utalentowany? Przede wszystkim dlatego, że nie zdołał zachować kraju tylko dla siebie. Podzielił go między siebie i swoich dwóch synów, Zbigniewa i Bolesława. Ale o tym, jak wyglądały relacje między tymi synami i kim był Zbigniew i Bolesław, synowie Władysława Hermana, opowiem już w kolejnym podcaście z tej serii Historii Polski, bo były to też bardzo interesujące postacie i to, co działo się później. Jedna rzecz, którą zrobił Bolesław pod koniec swojego życia, tak naprawdę zdecydowała później o losach Polski na wiele, wiele lat. Ale o tym wszystkim niedługo. To taki na razie tylko wstęp, początek tego, co będzie się działo dalej. Ale pamiętajcie, że ciąg dalszy nastąpi. Tak jak wiecie, jeszcze nie jestem pewna kiedy, ale na pewno kiedyś nastąpi. Bardzo, bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie tego podcastu do końca. Mam nadzieję, że Wam się on podobał. Mam nadzieję, że lubicie tę serię podcastów o historii Polski. Dajcie mi znać, czy znaliście wcześniej te postaci, o których dzisiaj mówiłam. I czy macie jakieś może pytania, albo może czy jesteście bardziej wyedukowani, jeśli chodzi o historię, niż ja i możecie coś dopowiedzieć na te tematy. Jestem bardzo, bardzo ciekawa Waszych reakcji, Waszych komentarzy, więc dajcie mi znać tutaj na YouTubie albo na Patreonie, jeśli jesteście moimi patronami. Tak jak mówiłam, na Patreonie publikuję też transkrypcję tego podcastu oraz ćwiczenia. Ćwiczenia zwykle nie jest ich dużo, ale zwykle są i na słownictwo, i trochę na gramatykę. Publikuję też poza tym coś dodatkowego zawsze, chociaż raz w tygodniu, więc koniecznie zajrzyjcie na mojego Patreona. Pamiętajcie, że możecie tam wypróbować opcję korzystania z Patreona przez 7 dni za darmo, Więc dzięki temu możecie zobaczyć, czy Wam się to podoba, czy nie i zrezygnować po 7 dniach bez problemu. Dlatego bardzo Was zachęcam. Tworzymy już naprawdę bardzo fajną społeczność, więc zapraszam. Mamy spotkania grupowe, mamy grupę na WhatsAppie i dzieje się naprawdę, naprawdę sporo. Mam nadzieję, że będzie się działo jeszcze więcej. A przy okazji oczywiście bardzo dziękuję tym wszystkim osobom, które mnie wspierają na Patreonie. Jest to naprawdę bardzo, bardzo duże wsparcie dla mnie. Bardzo dziękuję Wam, że tam jesteście, że jesteście aktywni i że korzystacie z tych materiałów. To naprawdę bardzo dużo dla mnie znaczy. No i oczywiście to, że wspieracie ten projekt, bo myślę, że bez Was nie mogłabym robić tego dalej. Jeszcze raz dziękuję Wam za wysłuchanie tego podcastu i słyszymy się w kolejnych podcastach oczywiście. Trzymajcie się i do usłyszenia, do zobaczenia też w kolejnych filmikach. Pa, pa!